macie czasem tak, że siedzicie w kościele i macie w sobie taką myśl, już to słyszałem, znowu mówią o tym samym. Nie. Słuchajcie, co apostoł Paweł powiedział. Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. 2 Piotra 1, 12, 13. Powiedziałam Paweł? Przepraszam. Chcę powiedzieć o czymś, ponieważ sama się zmagam z tym. Wiecie, jak się stoi z tej strony kościoła, nadal jest wewnątrz takie myślenie, jejku, oni już to słyszeli, już o tym mówiłem, nie wiem, może nie powinienem mówić o tym samym. Ale powiem o tym samym. Pierwszy raz mówiłam o tym chyba w 2016 albo 2017 roku. I chcę do tego wrócić, ponieważ to jest coś, co zmieniło moje życie. To jest coś, co Bóg mi pokazał i blisko 6 lat temu i do tej pory mnie to trzyma. Jak Bóg wam coś pokaże, to będzie was to trzymać długo. Także jedno słowo objawione od Boga naprawdę jest w stanie zmienić wiele w naszym myśleniu. Więc chcę mówić o źródle naszego spełnienia, czyli jest to temat dla każdego. Źródło twojego spełnienia. No i pytanie, ale dlaczego chcesz o tym mówić, co ty wiesz? Co ty, kobieto, możesz wiedzieć, białogłowo? Drugi list do Koryntian. Będzie dużo słowa, więc ci, którzy robią sobie notatki, jeżeli ktoś taki jest, to zalecam notować, bo nie będę czekać, aż otworzycie. Drugi list do Koryntian 1, 3-4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Zobaczcie, jak to słowo jest na dziś. Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszeni przez Boga. Nie możesz pocieszyć kogoś czymś, czego sam nie masz. Nie możesz dać innym tego, czego sam nie masz. Dlatego cokolwiek się dzieje w twoim życiu, musisz mieć źródło w Bogu, ponieważ to, co On ci da, to możesz przekazać dalej. Sam z siebie nie jesteś w stanie wykrzesać niczego, co pomoże innym. No i teraz dwa ważne pytania. Czy każdy tutaj na tym miejscu zgadza się, że Biblia jest Słowem Bożym? Czy wszyscy się zgadzają, że Bóg mówi do nas przez swoje Słowo? Tak jest, więc dzisiaj wierzę i zakładam, że Bóg będzie do każdego z was mówił z tych fragmentów, które będę czytać. I modlę się, żeby chociaż jeden został objawiony w waszym wnętrzu, bo to was będzie trzymać bardzo długo. Trzy podstawowe potrzeby, które ma każdy człowiek. Nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Nieważne, czy jesteś młody, czy dojrzały. Jak to słodkie jabłko na drzewie, gotowe do zerwania. Nieważne, czy jesteś zamożny, czy nie. Nie ma znaczenia. Każdy z nas, nieważne jaka to jest rasa, jaki kraj, status społeczny, nic nie ma znaczenia. Każdy ma te trzy potrzeby. Poczucie bycia kochanym bezwarunkowo. To, że jesteś kochany niezależnie od twojego zachowania. Po prostu, kocham cię, kropka. Nieważne, co robisz, nieważne, kim jesteś, nieważne, jak nisko upadniesz. Kocham cię, kropka. To jest twoja pierwsza potrzeba, każdy ją ma. Druga potrzeba, poczucie wartości. Jestem ważny dla kogoś, jestem akceptowany, przyjęty, chciany, lubiany, podobam się, niezależnie od tego, co robię, czego nie robię, czego mi brakuje. W oczach tej osoby jestem doskonały. Każdy tego potrzebuje, poczucia wartości, która nie jest zależna od tego, że dzisiaj ładnie wyglądam, że mam uczesane włosy i dostałam dobrą ocenę, mam premię w pracy. Nie ma znaczenia. Poczucie wartości. I trzecia cecha, trzecia tak naprawdę potrzeba, to jest poczucie bezpieczeństwa. Jestem chroniony, moja przyszłość jest pewna, nigdy nie jestem sam. Nawet jeżeli wokół mnie nie ma żadnej osoby. Nigdy nie jestem sam i nie obawiam się odrzucenia. Trzy rzeczy. Bycie kochanym. Ktoś mnie kocha. Ktoś mnie akceptuje. Mam wartość w jego oczach. Jestem bezpieczny. Te trzy cechy to są te trzy rzeczy, które są absolutnie niezbędne w naszym życiu. Bez tego nasze życie jest smutne. Nasze życie jest trudne. W tym świecie większość, jeśli nie wszystkie nasze relacje są oparte o nasze zachowanie. Jak się zastanowicie nad waszym indywidualnie życiem, waszymi relacjami, Wszystkie nasze relacje w ten czy w inny sposób są oparte o nasze zachowanie, o to, co robimy, jacy jesteśmy. Jeśli zrobisz to, co chcę, to będę cię kochał. Jeśli zrobisz to, co chcę, to będę cię akceptował i lubił. Jeśli zrobisz to, co chcę, to będę się dobrze o tobie wypowiadał, będę cię chwalił, będę cię głaskał po plecach. Ale jeśli nie zrobisz tego, co chcę, to cię odrzucę, to cię będę krytykował. Jeśli nie zrobisz tego, co chcę, to odwrócę się od ciebie i stanę się twoim wrogiem. I jeszcze ustawię innych przeciwko tobie. Często w naszym życiu zderzamy się z czymś takim. I my jako Boże dzieci, będę o tym mówić dalej, mamy w sobie Bożą naturę i mamy zdolność kochać ludzi bezwarunkowo. Ale większość relacji, które mamy w naszym życiu, to są relacje z ludźmi, którzy nie mają Bożej natury. I oni patrzą na nas właśnie w kontekście tego, czy spełniamy ich oczekiwania, ich warunki. I to jest niebezpieczne, ale wierzę, że z tego spotkania wyjdziecie uzbrojeni w Boże Słowo, że nie musicie wchodzić w relacje i iść na kompromis, żeby ktoś was pogłaskał i powiedział, jesteś fajny. Więc wymagania są różne w tym świecie od nas. Często sprzeczne ze sobą, a my nie jesteśmy w stanie im wszystkim sprostać. Więc nie mamy pewności, bo w każdej chwili możemy być wytknięci palcem, wyśmiani, skrytykowani i poniżeni. Jak to ty wierzysz? Ty wierzysz, że Bóg uzdrawia? Tak, wierzę, że Bóg uzdrawia. Ty wierzysz, że czyste życie przed ślubem jest dobre? Tak, wierzę. Kiedy stajesz za tym, w co wierzysz, nagle część przyjaciół na Facebooku znika. Zwróć uwagę na to, że poczucie bezpieczeństwa, bycia kochanym i poczucie wartości to są potrzeby każdego. Już mówiłam to na początku, to jest wdrukowane w nas. Nie da się bez tego żyć. Każdy ma te trzy potrzeby i jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele, by je mieć zaspokojone. Pójść na wiele kompromisów, pójść na wiele ustępstw, żeby tylko czuć się kochanym, zaakceptowanym i przyjętym. Czuć się bezpiecznie. I wiecie, to jest jeden z pierwszych powodów, dlaczego stajemy się niewolnikami ludzi. Stajemy się zależni od tego, co ludzie powiedzą, stajemy się zależni od tego, tak naprawdę te potrzeby stają się takimi trzema sznurkami, które kierują naszym życiem. I pozwalamy się wykorzystywać, pozwalamy ludziom manipulować nami. I żeby było jasne, jesteśmy czasem winni tych rzeczy, sami manipulujemy, sami wykorzystujemy ludzi. Często nie mamy odwagi sprzeciwić się, kiedy trzeba powiedzieć nie. Nie, to jest złe to, co mówisz. Nie, to jest złe, ja nie pójdę w tym kierunku. Nie, nie idź tam, to cię zniszczy. Ale ze względu na akceptację często ludziom pozwalamy na to. Czasem rezygnujemy z Bożych obietnic, by nie oburzyć ludzi. Czasem rezygnujemy z pełni Bożego potencjału dla naszego życia, żeby tylko więcej osób było przy nas. Tylko dlatego, że ludzie nie wierzą tak jak ty, albo ludzie wierzą inaczej niż ty, albo w ogóle nie wierzą w Boga, a ty chcesz, tobie zależy bardziej na przyjaźni z tymi wszystkimi ludźmi, niż na tym, żeby jednak stanąć na tym, co Bóg dla ciebie ma. To wszystko się dzieje, bo obawiamy się ich reakcji i nie chcemy stracić w ich oczach. Dzieje się tak dlatego, że to jest nasz problem, ponieważ my ułożyliśmy to miejsce spełnienia naszych potrzeb na człowieku, a nie na Bogu. Bóg nigdy nie zamierzył, żeby spełnienie tych trzech potrzeb było zaspokojone przez człowieka. Bóg to zamierzył, żeby On był naszym źródłem. Ale przez to, że my umieściliśmy te potrzeby i widzimy w ludziach miejsce zaspokojenia tych trzech potrzeb, to jest samo źródło naszego problemu. Ponieważ ludzie nie są w stanie spełnić naszych potrzeb. Ludzie nie są w stanie zaspokoić pod twojej potrzeby miłości bezwarunkowej, twojej potrzeby bezpieczeństwa mimo wszystko i twojej potrzeby wartości. Ludzie nie są w stanie tego dać. Skąd o tym wiem? Bo sama byłam w takim miejscu. Sama byłam w miejscu, w którym szukałam w ludziach zaspokojenia tych potrzeb i skończyło się na tym, że zaczęłam ich nienawidzić. Zaczęłam nienawidzić ludzi, dlatego że oni obiecywali coś, czego nie byli w stanie mi dać. Obiecywali, że będą kochać, a odrzucali. Obiecywali, że będą akceptować, a wytykali palcem. Obiecywali, że dadzą mi bezpieczeństwo, a odchodzili. I zawiodłam się na ludziach. I wiem, że jeśli żyjesz wystarczająco długo, choć raz już się zawiodłeś na ludziach. Po prostu. Dlatego, że ludzie nigdy nie zostali stworzeni do spełniania tych potrzeb. Bóg chce je spełniać. I dwa wersety, które mówią o tej kwestii. Księga Przysłów 29-25. Strach przed człowiekiem zastawia sidła. Ale kto ufa Panu, będzie bezpieczny. Zaczynamy się bać ludzi, ponieważ patrzymy na nich jako na spełnienie naszych potrzeb i tak naprawdę nasze relacje są kierowane z ty spełnisz moją potrzebę, ja spełnię twoją i jesteśmy kwita. To nie jest bezwarunkowe. I zobaczcie, co robili ludzie w czasach Jezusa w Ewangelii Jana 12, 42 i 3. Jednak i z przełożonych wielu uwierzyło w Niego, w Jezusa, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali Go, aby nie wyłączono ich z synagogi. Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne. Zależało im na aprobacie ludzi bardziej niż na tym, co Duch Święty objawił w ich sercu. Duch Święty pokazał im, Jezus jest Panem. To On jest waszym zbawcą, tam jest wasze źródło, ale oni obawiali się tych układzików, które mieli w relacjach z ludźmi. I chcę wam teraz powiedzieć krótkie świadectwo, dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię. Blisko 6 lat temu, albo już 6 lat temu, obudziłam się któregoś dnia wcześnie rano. To było mniej więcej 4-5. Wiem, że to musiał być Bóg, bo ja się tak nie budzę. Ja potrafię spać do 12, kładąc się spać o 10 dzień wcześniej. To są moje ulubione godziny. I gdybym mogła, to bym tak zawsze, Łukasz potwierdzi. Więc obudziłam się o 5 rano, po prostu jak skowronek, wyspana, radosna, szczęśliwa, z konkretnym wersetem. I Bóg mi powiedział, idź do słowa. Ale wiecie, mi się tak dobrze leżało, nie chciało mi się wstać. Bóg jest w stanie przejść nad naszym lenistwem. Dzięki Bogu, że znałam słowo na tyle, że On był w stanie je przypomnieć, mojej pamięci. I Bóg mnie zabrał do pierwszego listu do Koryntian 4:7. I pokazał mi tam coś, czego do tej pory nie widziałam. Ponieważ, pamiętajcie, to było 6 lat temu i ja byłam w miejscu, w którym mnie uczono, uczyłam się w zasadzie w kościele, że tak, to jest miłość idealna, bo to jest hymn o miłości, tak potocznie nazwany, i że jest to miłość idealna i że ja tak mam kochać. Okej. Nie wiem, jak wam wychodzi, ale ja zawsze się czułam jak postawiona pod pręgierzem. To, tu zawalam, tu zawalam, tu zawalam. A Bóg do mnie mówi tak, ja jestem miłością i ja cię kocham tą miłością. Ja jestem dla ciebie cierpliwy, ja jestem dla ciebie życzliwy. Ja ci nie zazdroszczę, kiedy odnosisz sukces, ale jestem z tobą we wszystkim. Ja się nie przechwalam, ja nie unoszę się pychą w stosunku do ciebie, ja nie postępuję nieprzyzwoicie w relacji z tobą. Ja nie szukam swego, ale twego dobra. Ja nie jestem porywczy, ja nie poganiam cię. Nie myślę o tobie nic złego. Ja nie raduję się z niesprawiedliwości w twoim życiu, ale raduję się z prawdy i tylko prawdy. Ja wszystko znoszę i wszystkiemu wierzę. Nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć w tobie. Bóg powiedział mi, ja wszystkiego się spodziewam. Co to znaczy? Patrzę na twój potencjał i wierzę w ciebie. Ja wszystko przetrzymam, nic mnie od ciebie nie odrzuci, nic mnie nie odepchnie. Żaden twój upadek, żadna twoja słabość nie jest w stanie sprawić, że przekreślę cię. Ja i moja miłość nigdy nie ustaną, ponieważ taką decyzję podjąłem i postanowiłem to, zanim się urodziłeś. Bóg postanowił, że nas będzie kochał, zanim żeśmy przeszli na ten świat. To był moment, kiedy On powiedział, kocham cię. I bardzo szybko Bóg zabrał mnie do listu do Galacjan 5:22-23. Kolejny fragment, jeden z moich ulubionych. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara albo wierność, łagodność i powściągliwość. I słuchajcie, wewnątrz to wszystko się działo na poziomie mojego serca. To nie był, wiecie, słyszalny głos. Ja leżałam w łóżku, Biblii otwartej nie miałam. I Bóg mi powiedział, mieszkam w tobie i to jest mój owoc w tobie. Zawsze masz do niego dostęp, jeśli tylko w to wierzysz i chcesz tego użyć, chcesz w tym chodzić. W każdej chwili możesz korzystać z mojego owocu. Z tych wszystkich cech, które wcześniej przeczytałam. Z miłości, pokoju, radości, cierpliwości, życzliwości i tak dalej. I chcę wam powiedzieć, że tamto wydarzenie było dla mnie super ważne, ponieważ w przeciągu tygodnia dowiedziałam się o czymś, co by zrujnowało moje życie na tamten moment. Ale wiecie, Bóg jest dobry i On przychodzi do nas z wyprzedzeniem. On nas przygotowuje, żeby pewne rzeczy nas nie zniszczyły. I dzięki temu, że Bóg mi to pokazał, i to nie było na zasadzie wiedzy intelektualnej, ale to była wiedza objawiona, ja byłam w stanie zareagować totalnie inaczej i przetrwałam tam to, co było dla mnie bardzo trudne na tamten okres. Więc jestem tu, by wam powiedzieć, że to objawienie zmieniło moje życie i pomogło mi w trudnej chwili i wierzę, że może pomóc też wam. Trzy rzeczy. Bóg, który mnie kocha bezwarunkowo, który określa Twoją wartość i zapewnia Ci bezpieczeństwo. On dał nam Ducha Świętego, byśmy mogli kochać innych w ten sam sposób, tak jak my jesteśmy kochani. Nie dlatego, że oni na to zasługują, ale dlatego, że mamy tą zdolność w sobie. I tylko w Bogu jest moje spełnienie. Nie w ludziach, ale w Bogu. Nie w tych, którzy dzisiaj stoją twarzą w twarz, uśmiechnięci do Ciebie, a za chwilę robią Ci krzywdę. Czy materialnie, czy zdrowotnie, czy... jak to jeszcze mogę ująć? Czy słownie, w relacjach z ludźmi, nie ma znaczenia. Ponieważ Twoja wartość jest w Bogu. Twoje poczucie bezpieczeństwa jest w Bogu. I choćby Cię okradli dziś, Ty wiesz, że Bóg jest Twoim źródłem. Choćby zszykanowali Twoją opinię publicznie, Ty wiesz, że Bóg jest Twoim obrońcą. On jest Twoim źródłem. Bóg zamierzył, aby te najgłębsze potrzeby naszej duszy miały spełnienie tylko w Nim. I to jest kwestia naszych serc. Każde z nas musi podjąć decyzję. To jest taki przerywnik w tym, czego Łukasz uczy na temat twardego serca, ponieważ to jest kwestia serca. Bóg nie może na siłę sprawić, że ty będziesz widzieć Jego jako swoje źródło. Ale ty możesz stanąć przed Nim i powiedzieć: Boże, wierzę Twojemu Słowu i nie pozwolę, żeby nic innego stanęło na drodze. I tylko Bóg jest w stanie w doskonały sposób zaspokoić te nasze potrzeby. Każde inne źródło nas zrani. To jest bardzo ważne. Jeżeli szukasz zaspokojenia tych potrzeb w jakimkolwiek innym źródle, nawet w mężu, nawet w żonie, w dzieciach, we wnukach, w przyjaciołach, prędzej czy później będziesz zraniony, ponieważ my zawodzimy, my jako ludzie zawodzimy. I to ma inny wymiar, jeżeli my kładziemy ten ciężar zaspokojenia naszych potrzeb w naszych współmałżonkach, w naszych przyjaciołach, w naszych rodzinach. Wiecie, że to jest ciężar nie do uniesienia? Nie da się. Nie da się. Ta druga osoba idzie, czuje się jakby do dziurawego wora wkładała. Bo ty ciągle masz tą zionącą pustkę wewnątrz. I ciekawostka, ta osoba ma też swoją pustkę wewnątrz. Jeżeli nawzajem oczekujecie od siebie spełnienia tych potrzeb najbardziej podstawowych, będziecie zawsze patrzeć na siebie z taką małą rezerwą. On spełni moje potrzeby, czy nie? Bo słuchajcie, to nie są zachcianki, to są potrzeby. To jest coś, co musi być zaspokojone. To nie jest zachcianka, że a, dzisiaj zrezygnuję, dzisiaj nie potrzebuję, by Łukasz mnie kochał bezwarunkowo. To jest coś, co jest potrzebą. Każdy z nas, Bóg nas tak stworzył. To nie jest nasz wymysł. Dlatego kiedy patrzysz na ludzi jako na swoje źródło, oni cię zranią, ponieważ te źródła nie są wystarczające. Dlatego zachęcam każdego z was i siebie przede wszystkim, abym pozwoliła Bogu, aby to On był źródłem, które spełnia. To jest, słuchajcie, to jest absolutnie konieczne. I powiem tak, ja się nagadałam i chciałabym teraz was zabrać do Słowa Bożego, żeby sam Bóg wam to pokazał, dobra? Przejdziemy przez kilka wersetów, które będą mówić o tych trzech potrzebach. Dlaczego chcę was zabrać do Słowa Bożego? Ponieważ już żeśmy potwierdzili na początku, że Słowo Boże mówi prawdę i że Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. W zasadzie wiara pochodzi ze Słowa Bożego, ze słuchania Słowa. Dlatego ja chcę przeczytać tak dużo fragmentów właśnie po to, żeby Duch Święty wam objawił chociaż jeden z nich na temat tego, że Bóg kocha cię bezwarunkowo. Księga Jeremiasza 31:3. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Miłość wieczna. Co to znaczy? Ona nie ma początku i nie ma końca. Zanim powstałeś tu na ziemi, Bóg powiedział: kocham Cię. I nigdy nie skończy. On będzie kochał Cię zawsze. Pierwszy list Jana 4:9-10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. Boża miłość polega na tym, że On wybrał, że Cię kocha. Kropka. Nie dlatego, że Ty Mu odpowiedziałeś. To, że Mu odpowiedziałeś, to jest całe Twoje szczęście, ponieważ to zmienia naszą relację. Ale Boża miłość nie polega na tym, że ty coś robisz i dlatego on zdecydował: o, Kacper jest warty kochania. Nie, nie, nie. Bóg powiedział, kocham kacpra, jakieś, teraz wchodzę w głęboką teologię, jakieś miliard lat zanim go stworzył. Wiecie, Ziemia trwa 6 tysięcy lat, ale umówmy się, że miliard lat wcześniej w Bożym Bóg jest od wieczności, więc w Bożym sercu pojawiła się myśl, stworzę kacpra, będę go kochał. List do Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Szukasz dowodu, że Bóg cię kocha? Zobacz na krzyż. Zobacz na to, co Jezus dla ciebie zrobił. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy mieliśmy Go gdzieś, kiedy nam nie zależało na Bogu, kiedy w ogóle nie wiedzieliśmy, że On jest, zanim pierwsza osoba przyszła i nam powiedziała, wiesz co, Ewangelia Jana 3:16, to nie ten fragment, 3:16 mówi, albowiem tak, Bóg umiłował świat. Zanim pierwszy raz usłyszałeś Ewangelię, Bóg już pokazał swoją miłość do ciebie. List do Rzymian 8:38-39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. Z Bożej strony nie ma nic, co byłbyś w stanie zrobić, co cię odłączy od Bożej miłości. On cię kocha i koniec. To my czasem sami się zagradzamy i szukamy spełnienia w innych miejscach. Ale Bóg ma zawsze otwarte ramiona i mówi, kocham cię, wracaj. Pierwszy list Jana 4:16. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Słuchajcie, musisz poznać, najpierw musisz poznać ze Słowa Bożego, że Bóg mnie kocha, a potem musisz w to uwierzyć. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg jest miłością. I Jan mówi, my poznaliśmy tą miłość i uwierzyliśmy w tą miłość. W to trzeba uwierzyć. I powiem wam coś, tu jest napisane uwierzyć, nie poczuć. My czasem szukamy czucia. Nie czuję, że Bóg mnie kocha, nie czuję Bożej obecności. Tu nigdzie nie jest napisane poczuj, a uwierzysz. Jest napisane poznaj i uwierz. Poznaliśmy i uwierzyliśmy. A kiedy poznasz i uwierzysz, twoje uczucia podążą za tym. To są tylko wybrane fragmenty na temat Bożej miłości. Jest ich o wiele więcej i zachęcam, szperajcie, niech Duch Święty wam objawia te rzeczy. Przejdźmy teraz do kwestii twojej wartości. Jak Bóg w ogóle cię widzi? Kim dla Boga jesteś? Jaka jest twoja wartość? List do Kolosan 1:21-22. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogimi umysłem, teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, w Jezusie, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. I nieważne, co ci mówi teraz twoja głowa. I nieważne, co ci mówią twoje emocje. Bóg mówi, że jesteś święty, nieskalany i nienaganny przed Nim. Święta, nieskalana i nienaganna. Nieważne, co zrobiłeś, nieważne, co zrobiłaś. Bo to nie jest, pamiętajcie, tak jak Jego miłość jest niezależna od tego, czy my jakoś się zachowujemy, tak samo jest z Jego opinią na nasz temat. Ponieważ Bóg nie określa opinii na nasz temat na podstawie naszego postępowania i, wiecie, cnotliwego charakteru, bo nikt z nas nie miał prawa, by tu być, bo to jest święte miejsce. Bóg jest wspaniały. On patrzy na nas po prostu inaczej. I my musimy się, wiecie, ukorzyć i zaufać Mu, że to, co On o nas myśli, jest prawdą. Bo pycha jest w momencie, kiedy stajesz i mówisz, nie, Bóg mnie nie kocha. Nie, ja wcale nie jestem czysta, święta. Ty nie masz pojęcia, co ja mam za uszami. To jest pycha. Jesteś pokorny, kiedy stajesz przed Bogiem i mówisz, Boże, czuję się jak ostatnia szmata, nie ma znaczenia. Ty mówisz, że jestem czysta, święta i sprawiedliwa. W ten sposób musisz podejść. To jest pokora, kiedy stawiasz Boże Słowo ponad tym, jak się czujesz i jak myślisz. I jak inni o tobie myślą. To jest też bardzo ważne. Nie pozwól nikomu zaprzepaścić tego, co Bóg o tobie mówi. Nie pozwól nikomu wybić cię z miejsca pewności, że to, co Bóg o tobie myśli i mówi, że to jest prawdą. Bo Bóg wie, co jest prawdą o tobie. List do Efezjan 1:4-5. Jak Bóg nas wybrał w Jezusie przed założeniem świata. Kacper, to było przed założeniem świata. To właśnie wtedy Cię wybrał. Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Bóg nie wybrał nas po to, żebyśmy byli robotami, wiecie, chwała Ci Boże, chwała Ci Boże. On nas wybrał w miłości, żebyśmy mieli z Nim relacje. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. On tak chciał. On nie musiał. Bóg nic nie musiał. On chciał nas mieć, żeby nas kochać i żebyśmy my w pewnym momencie odpowiedzieli tą miłością. Pierwszy list Jana 4:17. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On, Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jeszcze raz. Dołożę kilka rzeczy, które nie są powiedziane wprost. W tym jest doskonała miłość Boga w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, który nadejdzie, że jaki Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jaki jest Jezus? Otwórzcie Ewangelię sobie i poczytajcie, jaki jest Jezus. Czysty, święty, wspaniały, dobry, przyjmujący, akceptujący. Jedynych, których czasem przytyknął w nos konkretnie, to byli faryzeusze i ludzie religijni. Ale całą resztę przyjmował, kochał. Był łaskawy, był miłosierny, ale też mówił prawdę w miłości. Nie zatajał prawdy, nie mówił miłość wszystko wybaczy. Mówił miłość wybacza, ale idź i nie grzesz więcej. Jezus był balansem tych rzeczy. I tacy my jesteśmy tu na tym świecie. Ten fragment mówi, że tacy my jesteśmy. Wiecie, gdyby tu nie było napisane na tym świecie, to mielibyśmy nową teologię. Tacy będziemy w niebie. Wszyscy byśmy tak powiedzieli, bo tak łatwiej. Ale ten fragment nas konfrontuje. Jest tu napisane, że taki jaki Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Tu na ziemi. Na tym świecie. Nie w przyszłym świecie. Słowo Boże rozdziela te kwestie bardzo mocno. Ale na tym świecie. Czy w naszej duszy tacy jesteśmy? Często nie. Zapytajcie żony, brata, siostry i przyjaciół, i pracodawców, i pracowników. Czy jesteście tacy w waszych duszach? Często nie. Ale to jest do zmiany. Nasza dusza podlega zmianie. To jest piękne. Naszą duszę można, nasze myślenie można zmieniać przez Słowo Boże. Ale w naszych duchach, tam, w naszym prawdziwym jestestwie jesteśmy jak Bóg. Mamy ten sam charakter, mamy ten sam owoc. Niczego nam tam nie brakuje. To jest tylko kwestia właśnie ukorzenia się przed Bogiem, stanięcia w miejscu wiary, w miejscu pokory tak naprawdę. Bo pokora to jest poddanie się Bogu i powiedzieć: Boże, nie widzę, żebym była taka jak Ty, ale Twoje słowo tak mówi, więc zacznę chodzić w ten sposób. Pierwszy list Jana 3:1. Na temat wartości mam chyba najwięcej, bo z tym mamy największy problem. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Nie jesteś sługą Bożym. Nawet nie jesteś przyjacielem, choć jest inny fragment, który mówi, że już nie nazywam was, Jezus mówi w Ewangelii Jana, nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. Ale ten fragment mówi, że jesteśmy Jego dziećmi. Jesteś Bożym dzieckiem. Słuchajcie, to ja nie umiem tego wytłumaczyć, ale zastanówcie się. Daniela, jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Jego córką. Kto ci może podskoczyć, co nie? Kto może zniszczyć twoją reputację? Kto może zniszczyć twoją reputację? Jesteś Bożym dzieckiem. Zobaczcie, jakiej to nas uczy pokory. Ponieważ jeśli ja wiem i ty wiesz, że jesteś Bożym dzieckiem, to nieważne, co mi zrobią ludzie dookoła. Ja wiem, kim jestem. Dlatego Jezus, Słowo Boże mówi, w momencie tuż przed swoim ukrzyżowaniem jest napisane, ponieważ On wiedział, skąd przyszedł i dokąd idzie. Był w stanie wyzbyć się wszystkiego, ubrać się totalnie w pokorę i umyć nogi uczniom. Dlaczego? Bo On wiedział, kim jest. On nie dał sobie tego zabrać. Nigdy. Dlatego tak służył. Był największym sługą, ponieważ jest największym Panem. To jest taka cienka linia, by zrozumieć inaczej. To jest cienka linia, by przejść do pozycji największego sługi. Najbardziej pokornej osoby na ziemi. Kiedy wiesz, kim jesteś w Bogu, kiedy naprawdę masz to objawione, nikt ci nic nie może zrobić. Nic ci nie można zrobić. Będziesz służyć, będziesz kochać, choćby cię prali po twarzy, choćby ci robili krzywdę, choćby nie wiem, co się działo, ty jesteś Ty wiesz, od kogo przyszedłeś i wiesz, gdzie idziesz. Jestem córką króla. Jestem synem króla. To, co oni myślą, nie ma znaczenia. Moment, w którym sobie uświadamiasz, kim jesteś, że jesteś Bożym dzieckiem, to jest moment, w którym zaczynasz żyć jak Jezus. To jest moment, kiedy... Zobaczcie, Jezus powiedział, ja wiem, kim jestem, ja wiem, że jestem Panem. Mówicie prawdę, do uczniów powiedział. Ja wiem, że jestem Panem i macie rację. Ale nie przyszedłem tutaj, żeby mi służono. Przyszedłem, aby służyć. Tylko dlatego, że wiedział, że jest Panem wszystkiego, mógł służyć. I zobaczycie zaraz, kim my jesteśmy. List do Rzymian 8, 15, 17. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha synostwa, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Drugi raz. Wiecie, że jak macie w Słowie Bożym coś napisane dwa razy, to jest pewnik? Dwa razy. Ale zobaczcie na 17 werset. Co znaczy być Bożym dzieckiem? A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Wszystko jest nasze. Chociaż tu na ziemi jeszcze tego nie widać, ale słuchajcie, to jest tylko kwestia czasu. Pewnego dnia cały świat się dowie, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Pewnego dnia każde kolano zegnie się przed naszym bratem, przed Jezusem. Słowo Boże mówi, że każde kolano się zegnie przed Nim i każdy język wyzna, że On jest Bogiem, On jest Panem, a wy będziecie stać obok, ja będę stać razem z wami. Wszyscy ludzie uklękną przed Nim, a my jesteśmy Jego współdziedzicami. I do tego trzeba wracać, ponieważ to może stać się suchą teologią w naszym życiu, to może stać się suchą wiedzą, ale do tego trzeba wracać i rozmyślać o tym, żeby to się stało prawdą. Żeby ta myśl, o której powiem Paweł, zakładam, że to był Paweł, Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Skupiajcie się na tym, co jest wieczne, nie na tym, co jest tymczasowe i podlega zmianie. Bo twój dzisiejszy kryzys finansowy jutro może się zmienić w promocję w nowej pracy. To jest tylko kwestia naszego skupienia. Wszystko zostało poddane Jezusowi, totalnie wszystko. On jest Panem wszystkiego. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego, a Słowo mówi, że jesteś Jego współdziedzicem. Czyli wszystko, co Jezus wywalczył na krzyżu, wszystko. To jest mnóstwo fragmentów, one mi się w głowie układają i nie chcę przegiąć, ale siedzisz razem z Nim w miejscach niebiańskich już teraz. Czyli jesteś ponad każdym twoim problemem, jesteś ponad każdym twoim zmaganiem. I to nie jest na poziomie uczuć. I tu jest to ten moment, w którym wszyscy powinniśmy zrobić szkoda. Bo chcielibyśmy, by to było na poziomie uczuć. Byłoby nam łatwiej, gdyby to było na poziomie uczuć. Ale list do Hebrajczyków mówi, że nie możemy się podobać Bogu bez wiary. Dlatego mamy chodzić w wierze, a nie w oglądaniu. I to, że czasem dzisiaj nie widzisz tego rozwiązania, to się nie poddawaj, bo czasem wystarczy ten jeden dzień i jedna minuta dłużej i zobaczysz. Jest takie fajne stwierdzenie i bardzo je lubię, że dopóki walczysz, nie możesz przegrać. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ my już jesteśmy nazwani zwycięzcami, więc naszą rzeczą jest zostać na ringu. Zostać na polu walki, Amelia. Nie schodzić. To jest nasz pewnik, ponieważ Bóg już nazwał nas zwycięzcą. Już teraz. W zasadzie więcej niż zwycięzcą. To znaczy, że On zniósł baty, a my mamy nagrodę. Ale to jest kwestia nieschodzenia z ringu. Nie pozwalania, by te uczucia i okoliczności sprawiły, że zwątpimy w to, że tak jest, że to jest prawda. I ostatni fragment z serii dotyczącej naszej wartości. Ostatni u mnie, ale jeden z setek w Słowie Bożym. Ewangelia Jana 17, 22 i 3. To jest ostatnia modlitwa Jezusa, nazwana arcykapłańską, tuż przed krzyżowaniem. I Jezus mówi o swoich uczniach, można powiedzieć, mówi o nas. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś. Wielkie słowo. Co to znaczy, i dałem im tę chwałę? Jest to konkretne słowo. Nie wymyśliłam tego sama, wzięłam to od Artura Menchesa, ale jest to konkretne słowo doksa, słowo chwała tutaj. I to słowo może być przetłumaczone jako opinia. Czyli Boże zdanie na twój temat. Jezus mówi, i dałem im tę opinię, którą mi dałeś. Czyli to, co Bóg myśli o Jezusie, myśli teraz o tobie. Wow. Wow. Jesteś czysty, jesteś święty, jesteś Jego synem. Jesteś Jego synem umiłowanym, w którym On ma upodobanie. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Gdzie jesteśmy jedno z Bogiem? W naszym duchu. Jesteśmy jedno z Bogiem cały czas, w każdej sekundzie, nanosekundzie, non-stop. Czy to czujesz, czy nie? Jesteś jedno z Bogiem. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Bóg cię kocha tak, jak kocha Jezusa. Nie mniej, więcej się nie da. Nie da się więcej, nie da się bardziej kochać. Bóg i Jezus są jedno. Bóg tak bardzo kocha Jezusa i jednocześnie tak bardzo kochał nas, że posłał Go, żeby umarł za nas. I On tutaj mówi, Jezus mówi, tak jak mnie kochasz, tak kochasz ich. Co jest w stanie zrobić ci jakiekolwiek odrzucenie tutaj na ziemi? Twoich przyjaciół, niesprawiedliwe potraktowanie w pracy, niezdany egzamin, ponieważ wiesz, włosy masz źle uczesane. Co jest w stanie sprawić, że się zachwiejesz, kiedy wiesz, że Bóg kocha cię tak jak Jezusa? Że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś więcej niż zwycięzcą, że Jego opinia na twój temat jest czysta i doskonała i nic nie jest w stanie jej zmienić, co to robi twojej pewności tutaj na ziemi, kiedy rozmyślasz o tym i uwierzysz, że jest to prawda? Nic innego nie jest w stanie tobą zachwiać. Powiem inaczej, nawet jeśli tobą zachwieje, Słowo Boże mówi, sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale powstanie. Powstanie. Ponieważ Pan go podtrzyma, Bóg cię zawsze podniesie. Okej, ostatnia część z tej trójcy. Mówiliśmy o bezwarunkowej miłości, mówiliśmy o doskonałej wartości i teraz powiemy o bezpieczeństwie. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy tyle rzeczy się dzieje dookoła, kiedy granice napierają samym złem, można powiedzieć, zobaczcie, co Bóg mówi. List do Hebrajczyków 13:5-6. Sam Bóg powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Śmiało więc, słuchajcie, nie możemy tylko mówić, śmiało możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Bóg dał nam obietnicę, On nas nie zostawi, nie porzuci. Nie tylko Bóg jako wielki Bóg, ale Bóg jako przyjaciel, Bóg jako ojciec i Bóg jako brat. Powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Psalm 27, 10 werset. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Wow. Masz kryzys w domu z rodzicami? Pan cię przygarnie. Pan mnie przygarnie. Wiecie, naprawdę zachęcam was i samą siebie, żeby częściej rozmyślać o słowie, bo czytamy te słowa, czytamy te konkretne wyrazy i one mają dla nas intelektualne znaczenie, ale my potrzebujemy owinąć nasze myślenie wokół języka Słowa Bożego. Nauczyć się myśleć językiem Słowa Bożego i zobaczymy inny wymiar. Bo to nie chodzi o to, że wiesz, że Jezus powie, no dobra, no chodź, wywalili cię z domu, dobra, zaopiekuję się tobą. To nie w ten sposób. Tak to tu wygląda. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie jednak przygarnie. Tam jest dużo więcej znaczenia. On położył swoje życie za ciebie. Jesteś dla Niego najcenniejszą perłą. Przekopał cały wszechświat, żeby cię znaleźć. To znaczy, Pan mnie przygarnie. To nie jest, jesteś drugiego sortu, przygarnę cię, będę cię traktował gorzej niż Jezusa, bo Jezus jest moim jedynym, umiłowanym synem. Nie, nie, nie. Ale to wymaga czasu, by o tym rozmyślać. Że On patrzy na ciebie tak na Jezusa, jak na Jezusa i kocha cię tak samo. Zobaczcie, co Jezus jeszcze mówi o naszym bezpieczeństwie i do czego nas zachęca. I to jest duża rzecz. Pierwszy list Piotra 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką swoją troskę złóż na Boga, bo On się o ciebie troszczy. On o ciebie dba. I jak to często działa i sama jestem tego winna. Przychodzę do Boga i mówię, okej, Panie Boże, dzieje się to, dzieje się to, dzieje się to, dzieje się tamto, pomóż mi w tym, pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym. I składam to wszystko na Boga i mówię, amen, dziękuję Ci, że się o mnie troszczysz. A potem idę w dzień i te, wiecie, jak jest ślubny ten, ślubny samochód i ma z tyłu uwiązane takie, w bajkach przynajmniej, uwiązane puszki. Ja sobie, wiecie, mówię amen i te wszystkie troski za mną na tej, jak te puszki dyn, 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 dyn dzwonią. I cały świat patrzy na mnie i mówi, o, na pewno da Bogu swoje troski, już to słyszę. Ponieważ gadam o tym i rozmyślam, i rozważam, i dzielę się z przyjaciółką, i piszę SMS-a, i piszę długiego e-maila, wstawiaj się, módl się ze mną, nie wiadomo co. Często tak wygląda nasze oddawanie trosk. Jest miejsce na wspólną modlitwę, jak najbardziej. Ale kiedy mówimy tutaj o oddawaniu trosk Bogu, to jest miejsce, w którym ty je zostawiasz przed Bogiem i nie zabierasz ich z powrotem. Nie zakładasz ciężkiego plecaka z cegłami swoich zmartwień, tylko zostawiasz je przed Bogiem i mówisz, Boże, Ty obiecałeś, że się o mnie troszczysz. Moje martwienie się nie pomaga. Nikomu nie pomaga, ani niczemu nie pomaga. Niczego to nie zmienia w pozytywny sposób, więc ja Tobie zaufam, zostawię to tam. I Andrew w zasadzie bardzo, bardzo mocno na ten temat mówi. Wydaje mi się, że kiedy mówi o mocy uwielbienia, o mocy modlitwy w kontekście uwielbiania Boga, dziękowania Mu, mówi o tym, że to jest znowu obraz pychy, kiedy Ty jesteś tak wielki i tak wielka, że będziesz sobie swoje własne troski nosić i sobie sam z nimi poradzisz. Nie poradzisz sobie. To jest obraz pychy, kiedy stajesz i mówisz, ja się będę martwić za moją rodzinę, ja się będę martwić o moje finanse. Mężowie, mężczyźni, przyszli mężowie, dbanie o dom w kontekście finansowym to jest wasze, ze Słowa Bożego, z pierwszego listu do Koryntian, wy jesteście głową domów, będziecie głowami domów. I jest ciężar, tak, zadbania o dom, jest ciężar zadbania o finanse, ale słuchajcie, to Pan jest waszą głową i to On jest waszym źródłem. I to jest pycha, kiedy wy próbujecie nosić ten ciężar na sobie, ponieważ waszą rzeczą jest zdjąć ciężar martwienia się z żony, ale wziąć wasz ciężar i położyć go na Bogu, ponieważ to On jest tym, który jest waszym źródłem, waszym zaopatrzeniem, nie wy. Tak samo żony, wy nie macie nosić, nie macie nosić na sobie ciężaru choćby z wychowaniem dzieci, czy w relacji małżeńskiej, jakakolwiek kwestia wynika, no, my nie zostaliśmy stworzeni do chodzenia w troskach. Nasze ciała nie są w stanie dzierżyć trosk. To trzeba oddawać na Boga. I słuchajcie, Bóg nie powiedział, wiecie, zrobiliście sobie syf, podziękujcie Adamowi i Ewie, noście sobie te troski i pogadamy, jak będziecie już ze mną w niebie. Nie. On przyszedł na ziemię i powiedział, złóżcie swoje troski na mnie, ponieważ ja się o was troszczę. Jeżeli Bóg się o ciebie troszczy i On dba i mówi, nie troszcz się w innym miejscu. Tutaj mówi, złóż swoje troski, ale w Ewangeliach Jezus mówi, nie troszczcie się o to wszystko. Nie martwcie się. Musimy stanąć w miejscu pokory. Nauczyć się, czym jest pokora. Nie taką, jaką rozumiemy przez religijne uczenie przez lata, że wiecie, jo pokorny, jo pokorny. Nie, nie, nie. Pokora to wierzyć w to, co Bóg powiedział. Pokora to przyjąć Jego opinię na temat stanu rzeczy w naszym życiu. Pokora to wierzyć w to, co On mówi, że Cię kocha. Bezwarunkowo. Że jesteś bezpieczny w Nim. Że On zadbał o Twoją przyszłość. Pokora to jest miejsce, w którym mówisz, cokolwiek mi powiedzą, cokolwiek zrobią, ja wiem, że Bóg jest moim obrońcą. A ci, którzy przeginają w waszym kierunku, Słowo Boże mówi, zostawcie miejsce gniewowi Bożemu i ja odpłacę. Ja jestem sprawiedliwym sędzią. To nie jest wasza rzecz. Naszą rzeczą jest odpoczywać w Jego obecności. Naszą rzeczą jest pozwalać Mu, żeby nas kochał. Tak jak tylko On potrafi. Żeby nam objawiał swoją miłość w naszej codzienności, w tych małych rzeczach. I ostatni fragment z działu o bezpieczeństwie. Ewangelia Jana 16:33. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Jezus mówi. Na świecie będziecie mieć ucisk. I tak jest. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Bóg zwyciężył świat. To życie tutaj na ziemi to jest okres, ale przed nami jest cała wieczność z naszym Panem, z naszymi bliskimi. Cała wieczność jest przed nami. Wieczność, o której Słowo Boże mówi, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ja kiedyś myślałam, że wieczność będzie nudna. No ile można siedzieć? Wiecie, podłogi ze złota, rozumiem, jakieś kamienie, klejnoty, okej, ale to będzie nudne. Tak myślałam. Ale wiecie, to jest nasze skrzywione myślenie. Dzięki Bogu w niebie będziemy mieć odnowione myślenie i nie będziemy siedzieć z myślą, że to jest nudne. Będziemy poznawać świat po prostu takim, jak Bóg go stworzył. W ogóle nowa myśl dla was. Te złote ulice, to jest powiedziane o Nowym Jeruzalem. Ale ciekawostka. Słowo Boże mówi, to taka myśl tylko, bo my myślimy, że wylądujemy w niebie, wiecie, w niebie, gdzieś tam, daleko. Ale jak zaczynacie czytać Słowo, to widzicie, że będzie nowa ziemia i nowe niebo. Bóg zwinie, tam są takie opisy, takie bardzo poetyckie, że Bóg zwinie jak płaszcz, zwinie tą starą ziemię. Z jednej strony ona najpierw zostanie spalona, Jezus przyjdzie, nasz brat i nasz odkupiciel przyjdzie i z słowem swoich ust, mieczem, tchnieniem swoich ust spali wszystkich swoich wrogów i naszych też. Ale Słowo mówi, że On zwinie tą ziemię i będziemy mieć nową ziemię i nowe niebo. Słuchajcie, jest nowa ziemia i nowe niebo przed nami. I naprawdę będziemy zaskoczeni, jak ona będzie piękna. Ponieważ to, co my widzimy, to czym my się zachwycamy, to jest resztka po tragedii, która się nazywa grzech. Po potopie, który miał miejsce. To, co my widzimy, to czym się zachwycamy, to jest efekt uboczny. W tym negatywnym znaczeniu, okej? A jest tak piękny, więc brak nam słów i wyobraźni w sumie, żeby sobie wyobrazić, jak świat był piękny, kiedy Bóg go stworzył dla Adama i Ewy. I ten świat wróci. I on będzie piękny, on będzie dla nas. Nie będzie śmierci, nie będzie bólu, nie będzie łez. I to wszystko jest przed nami. I zawsze, kiedy ci jest ciężko, zawsze, kiedy masz wrażenie, że tym razem już przegięli, pomyśl o tym, że to życie tutaj na ziemi jest tylko tymczasowe, a twoja przyszłość jest pewna, twoja przyszłość jest z Bogiem. To jest tylko część fragmentów i naprawdę zachęcam was, żebyście na własną rękę zrobili taką podróż przez Słowo Boże, żeby Bóg was utwierdził w Jego miłości, w Jego bezpieczeństwie względem was i w Jego spojrzeniu na waszą wartość, bo to są rzeczy niezmienne. I teraz jeden fragment. Przestroga od Pawła, tym razem naprawdę Pawła, z listu do Galacjan 5:1. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Pamiętacie, mówiłam o tym, że strach przed człowiekiem wprowadza nas w sidła, w niewolę. I Bóg nas uwolnił, On nas uwolnił od prawa, bo ten fragment oryginalnie mówi od uczynków prawa. Ale tak naprawdę, kiedy patrzysz na ludzi, którzy w twoich oczach zaspokoją twoje potrzeby, wchodzisz w prawo, wchodzisz w uczynki, ponieważ chcesz im się podobać, nie dlatego, że ich kochasz, tylko dlatego, że chcesz sobie zasłużyć, żeby oni spełnili twoją potrzebę. I Jezus nas przestrzega, nie poddawaj się na nowo pod jarzmo niewoli, bo ja cię uwolniłem. Nie pozwól nikomu zawiązać ci na szyi sznur, na jednej ręce, na drugiej, na nogach. Nie daj się przywiązać hakami jak niewolnik, i teraz oni będą ci mówić, hej, nie, dzisiaj nie będziesz mieć relacji z Bogiem, dzisiaj musisz zrobić dla mnie to i tamto. Nie, ty wcale nie jesteś czysty i święty, ty jesteś, ja znam twoją przeszłość, ja wiem, jaki ty byłeś. Nie pozwól ludziom wykraść tej wolności, którą Bóg ci dał. I słuchajcie, na zakończenie. Bóg okazał nam swoją miłość po to, żebyśmy chodzili w wolności. On okazał nam swoją miłość, byśmy odpowiedzieli Mu tak i doświadczali tej wolności. Bóg nas wybrał, zanim świat został założony. I co to mówi o Jego miłości? Że On nas kocha niezależnie od naszych uczynków. Co to znaczy? Co to znaczy, że kocha nas niezależnie? To znaczy, że kocha nas bezwarunkowo. To jest miłość agape. To jest miłość bezwarunkowa. Bóg nie stawia warunków. On nie stawia warunków. On cię kochał, kocha i będzie kochać. Nieważne, kim jesteś i jaki jesteś. Dbanie o twoją relację z Nim, o twoje serce przed Nim, to jest inna kwestia. Ale nawet gdybyś upadł najniżej, jak tylko możesz, Bóg cię kocha niezmiennie. A o dbaniu o nasze serce będzie mówił Łukasz w przyszłości. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga, On stworzył Cię do relacji ze sobą, On jest Ci zawsze przychylny i to nie jest kwestia naszego sprawowania, naszego postępowania. To nie jest kwestia służenia Bogu. Jak Bogu nie będziesz służyć, to Bóg Cię będzie kochał trochę mniej. Nie, nie, nie. Bóg Cię kocha, bo jesteś Jego dzieckiem. On Cię kocha niezależnie od tego, czy coś dla Niego robisz, czy nie. Jeśli coś robisz, to się upewnij, że robisz to, bo Go kochasz, a nie dlatego, że myślisz, że musisz. Super ważne. Bóg wybrał Cię, przyjął Cię i będzie Cię kochał zawsze. On to zrobił w momencie przed stworzeniem. List do Efezjan mówi, On nas już ukochał, wybrał, uświęcił przed stworzeniem. W Jego sercu byliśmy tak czyści, jak w momencie, kiedy Jezus powiedział, wykonało się. Kiedy byłeś daleko, Jezus umarł za Ciebie, byś mógł wrócić do miłości Ojca, do źródła, do tego spełnienia tych podstawowych trzech potrzeb. I najważniejsza rzecz, nie możesz Boga odkochać. Nie możesz sprawić, że Bóg się w Tobie odkocha. Nie możesz sprawić, tak bardzo nagrzeszyć, że Bóg powie dość. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ On nie zaczął Cię kochać, bo byłeś i zasłużyłeś. On Cię zaczął kochać, kiedy Cię powołał do życia. To jest tak jak rodzice, którzy planują, będziemy mieć dziecko. I to dziecko jest kochane, zanim się urodzi. To dziecko jest kochane, kiedy jest dwoma komórkami, które się połączyły. No już zanim, oczywiście, ale już ten moment, kiedy ono jest kształtowane. I Psalm 139 o tym mówi, że zanim mnie ukształtowałeś w łonie mojej matki, Ty znałeś moją przyszłość, zapisałeś mnie. I słuchajcie, i Bóg kocha cały świat. Nie tylko nas, wierzących, te dobre Jego dzieci. On kocha wszystkich. Ale rzeczą każdego indywidualnie jest przyjąć tę miłość. I zobaczcie, co powiedział Dawid. Psalm 62, 5, 7. Dawid miał długą historię w swoim życiu, wiele perturbacji, wiele kwestii. I posłuchajcie, co mówi Dawid. Tylko w Bogu spocznij, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie jest moją skałą i zbawieniem. Moją twierdzą nie zachwieje się. W Bogu moje wybawienie i moja chwała. Moja opinia. To, kim jestem. To, co znaczę, jest w Bogu. Skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu. Więc dzisiaj zachęta, żeby każdy z nas położył swoje zaufanie w Bogu. Ufność w to, że te trzy potrzeby, to, że jesteś kochany, to, że Twoje bezpieczeństwo, Twoja przyszłość jest zapewniona i to, jaką masz wartość, że to określa Bóg. Nikt inny, nawet Ty sam nie określasz swojej wartości. Bóg określa Twoją wartość. I niech Bóg będzie tym, który zaspokaja te potrzeby. Tylko On zrobi to doskonale i powtórzę to raz jeszcze. Każde inne źródło Cię zrani. Każde inne źródło Cię zawiedzie, dziś albo jutro. Dlatego wybierzcie Boga. Mówię do siebie, Ela, wybierz Boga, a nie będziesz zawiedziona, będziesz spełniona. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, Duchu Święty, że Ty jesteś najlepszym nauczycielem. To Ty objawiasz słowa Jezusa. Dlatego proszę Cię, żebyś objawiał każdemu z nas, jak będziemy w domu, chociaż jedną rzecz, jedno małe słowo od Ciebie jest w stanie zmienić całe nasze życie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Twoje słowo jest prawdą i stajemy w pokorze przed Tobą i uznajemy, że tak jest. Twoje słowo jest prawdą i jeżeli nasze myślenie się z Nim nie zgadza, chcemy je zmieniać. Dzięki Twojej łasce możemy zmieniać nasze myślenie. Możemy patrzeć na nas i na naszych bliskich tak, jak Ty mówisz. I kochać ich właśnie taką miłością, jaką Ty dajesz. Tylko dlatego, że ona jest w nas, bo Ty żyjesz w nas. Dziękuję Ci za dzisiejszy piękny dzień. Dziękuję Ci za kochanych zborowników. Dziękuję Ci za Twoje ciało. Za ciało Chrystusa, którym jest. Dzięki Ci, Ojcze. Amen.